Kłaniam się Państwu i zapraszam do debaty Radia Poznań, a temat naszej debaty brzmi: migracja wojenna z Ukrainy, a polskie problemy demograficzne. Chciałbym serdecznie powitać naszych ekspertów, uczestników debaty, a są nimi dzisiaj pani Elżbieta Lachman, redaktor naczelna portalu Polskiego Forum Rodziców oraz współautorka koncepcji Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Kłaniam się. Pan dr Jacek Kowalewski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Kłaniam się.
Kłaniam się.
Oraz pan profesor Michał Adam Michalski, ekonomista, kulturoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wprowadzającego felietonu.
Do największych polskich problemów rozwojowych zalicza się niż demograficzny. Czym charakteryzuje się niż demograficzny? Mówiąc najkrócej, rodzi się nas coraz mniej, co w konsekwencji prowadzi do dysproporcji pomiędzy liczbą osób starszych w stosunku do liczby młodszych. Zachwianie tej proporcji spowodowanej spadkiem liczby urodzeń prowadzi do zjawiska, które demografowie nazywają fachowo utratą prostej zastępowalności pokoleń, czyli właśnie niżem demograficznym. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia wówczas, jeśli dzietność wynosi mniej niż 2,10, czyli na każdą kobietę w wieku rozrodczym przypada co najwyżej dwójka dzieci. W ostatnich latach wiele mówi się o niżu demograficznym, jednak jego negatywne konsekwencje nie wywołują w naszym społeczeństwie alarmu. Dzieje się tak pewnie dlatego, że negatywne skutki niżu demograficznego odczują, choć już w nieodległej przyszłości, dzisiejsi 40-latkowie oraz młodsi. Czy jesteśmy świadomi, że niż demograficzny przyniesie nam same negatywne konsekwencje? Jedną z pierwszych będzie depopulacja, która dotknie wpierw miejscowości mniej rozwinięte, pogłębiając już istniejące problemy. Rzadziej jednak mówi się, że skutkiem niżu demograficznego będzie wzrost kosztów utrzymania nas samych, jak i państwa. Depopulacja będzie oznaczała zwiększenie trudności w znalezieniu pracowników, co spowoduje wzrost kosztów pracy, drenując nasze kieszenie wyższą ceną końcową produktów. Na tym nie koniec. Przybędzie osób w wieku emerytalnym, zatem więcej zapłacimy na utrzymanie emerytur. Starzejące się społeczeństwo jest już teraz wyzwaniem dla opieki medycznej. Coraz wyższe koszty utrzymania spadną na coraz mniej licznych pracujących młodych. Niż demograficzny ograniczy potencjały rozwojowe, uderzając w naszą stabilizację i zrównoważony rozwój. Problem demograficzny dotyka niemalże wszystkie państwa Zachodu. Europa stała się kontynentem ludzi starych. Jednym z rozwiązań stosowanym przez państwa Unii Europejskiej była kontrolowana migracja, mająca przede wszystkim uzupełnić niedobory pracownicze. Jednak tylko częściowo rozwiązała ona problemy, jednocześnie generując nowe, z nieprzystosowaniem kulturowym migrantów na czele. Wraz z wojną na Ukrainie problem migracyjny pojawił się i w Polsce. Według wstępnych szacunków do Europy wyemigrowało ponad 4,5 miliona Ukraińców. W ostatnich tygodniach do Polski przyjechało ponad 2 miliony 800 tysięcy ludzi, w znakomitej większości kobiet z dziećmi oraz osób starszych. Ukraińcy sami mogą wybrać sobie miejsce pobytu na terenie Unii Europejskiej. Choć liczba tych, którzy postanowili zatrzymać się w Polsce, nie jest na razie łatwa do ustalenia, to przyjmuje się, że pozostało u nas około 1,5 miliona przybyszów zza wschodniej granicy. Znaleźli oni tutaj nie tylko schronienie, ale także warunki do rozwoju, pracy, a przede wszystkim społeczną akceptację i przyjazne przyjęcie. Wielu z nich dobrowolnie wybierze Polskę na swoją nową ojczyznę, także dlatego, że ich dawne domy i miejsca pracy zostały zniszczone i niekiedy bezpowrotnie utracone. Można zatem przyjąć, że Polsce przybyło 1,5 miliona nowych obywateli. Stajemy zatem przed nowymi wyzwaniami, także demograficznymi. Czy przybyli do Polski Ukraińcy stworzą szansę na zatrzymanie, a może nawet odwrócenie negatywnej tendencji demograficznej? W jaki sposób należy zbudować właściwy system integracyjny dla nowo przybyłych Ukraińców? I wreszcie, czy jako społeczeństwo jesteśmy gotowi do zmian, które przyniesie nam nowa sytuacja masowej migracji? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszej debacie Radia Poznań.
Zanim odpowiemy na główne pytanie naszej debaty, czy przybysze zza wschodniej granicy dają szansę na odwrócenie negatywnej tendencji demograficznej, chciałbym zapytać pana dyrektora Jacka Kowalewskiego o wyjaśnienie naszym widzom, słuchaczom istoty problemu niżu demograficznego.
Problemu, niektórzy mówią kryzysu, a jeszcze niektórzy mówią nawet katastrofy demograficznej. Proszę Państwa, mówiąc o zmianach demograficznych, myślę, że musimy tutaj w pewnym szerszym kontekście pewne rzeczy ująć. Przede wszystkim to, co obserwujemy w zakresie zmian demograficznych, to, co dzisiaj obserwujemy, ma swoje źródło kilkadziesiąt lat temu, 30, a niektóre zjawiska nawet 80 lat temu. Jeżeli spojrzymy na liczbę ludności Polski powojennej, która po wojnie była 24 miliony osób, do połowy lat 80. liczba ludności systematycznie wzrastała. Osiągnęła mniej więcej 38 milionów mieszkańców i mniej więcej na tym samym poziomie od 30 paru lat obserwujemy, że ta populacja, liczba ludności się utrzymuje. Przy czym musimy mieć tutaj świadomość, że zachodzą również pewne zmiany wewnątrz tej struktury. Na liczbę ludności wpływ mają dwa zasadnicze zjawiska. To jest przyrost naturalny oraz migracje. Mówiąc o przyroście naturalnym, to też musimy się cofnąć jeszcze głębiej o te 80 lat do tyłu, w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze wyże demograficzne. Po wojnie przez mniej więcej dekadę mieliśmy 800 tysięcy urodzeń, które po tym czasie spadły gdzieś do 500-600 tysięcy nowych obywateli. I później te osoby, które w połowie lat 70. do połowy lat 80. mieliśmy odtworzenie tego wyżu demograficznego. I oczekiwaliśmy, że na początku tego wieku również pojawi się baby boom i będzie więcej osób się rodziło. I nie nastąpiło odtworzenie tego wyżu demograficznego. I w gruncie rzeczy to jest przyczyną naszych problemów, które związane są ze zmianą struktury demograficznej. Jeżeli, oczywiście to cały proces jest dosyć skomplikowany, pan profesor na pewno również podniesie pewne kwestie kulturowe z tym związane, ale generalnie rzecz biorąc, przyczyny siedzą w zmianie ustrojowej i wtedy całkowitej przebudowie struktury gospodarczej, społecznej i właśnie kulturowej. I mówiąc o tym, te dwie rzeczy, patrząc tylko, nie wnikając już w szczegóły związane z socjologią, ale patrząc tylko na dane statystyczne, to dwa parametry się tutaj bardzo wyraźnie uwypuklają. Pierwsza rzecz, przez te 30 lat dosyć drastycznie wzrosła czas trwania życia. Mniej więcej to jest o 9-10 lat dłużej żyjemy. Z drugiej strony, nastąpił spadek dzietności. Jeżeli przyjrzymy się z kolei poszczególnym grupom w wiekowym, to ten najbardziej drastyczny spadek był w zakresie urodzeń, w zakresie kobiet w wieku 20-24 lata. W innych kategoriach wiekowych nastąpił nawet wzrost liczby urodzeń. Natomiast to załamanie urodzeń wśród młodych kobiet doprowadziło do tego, że struktura demograficzna się w tym momencie nie odtworzyła. Efekt tego mamy, jeżeli spojrzymy na piramidę demograficzną, że ona się zepsuła i od dołu, i od góry. Od dołu w ten sposób, że gwałtownie ubyło nam dzieci, a od góry w ten sposób, że przybyło nam osób, które są starsze. Patrząc na to, jakie są tego skutki. Liczba nowonarodzonych dzieci jest mniej więcej na poziomie 75-latków. To jest odtworzenie tylko 75-latków. Idąc dalej, ubywa nam 20-latków. 20-latków mamy 40% mniej niż mieliśmy na początku wieku. Ta cała przesunięcie tej, odwrócenie całej tej piramidy demograficznej spowodowało to, że gwałtowne zmiany na rynku pracy również. Najwięcej osób...
I Panie dyrektorze, może oddałbym teraz głos pani Elżbiecie Lachman, gdybym mogła pani naszym widzom i słuchaczom krótko przedstawić konsekwencje społeczne, także kulturowe niżu demograficznego. Wydaje się, że nie do końca chyba jesteśmy świadomi tych konsekwencji. Na co pani by zwróciła uwagę?
Właśnie tutaj wysłuchuję pana na temat piramidy, która ma bardzo, bardzo poważne konsekwencje, ale ja rzeczywiście może to sprowadzę do poziomu takiego matki Polki i tego, co widzę, co się wokół nas dzieje i co się zdarzy, bo tak naprawdę właśnie te dramatyczne konsekwencje będą polegały na tym, że nie będziemy mieli wystarczającej liczby lekarzy, będzie mniej pielęgniarek. Jeśli chodzi o lokalne społeczności, służby wszelkie, które są nam potrzebne do codziennego funkcjonowania, one po prostu będą się kurczyć. Już w pewnym momencie też rozmawialiśmy, jeszcze jak byłam w Radzie Rodziny Dużej przy Urzędzie Miasta, że także zmniejszy się liczba radnych miejskich. Generalnie miasto, na przykład Poznań, ono się drastycznie kurczy, wyludnia. Stawianie od wielu, wielu lat w Poznaniu na studentów i na seniorów właśnie teraz ma swoje konsekwencje. Na przykład z doktorem właśnie Krzysztofem Szwarcem, z którym pisaliśmy koncepcję Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu, dla Poznania, żeśmy wielokrotnie na to zwracali uwagę, że najwyższy czas stawiać na rodziny. I mówiliśmy o tym 8 lat temu, 9 lat temu, 6 lat temu. Rzeczywiście to było bardzo trudno w ogóle gdziekolwiek na głos wypowiedzieć, bo nie było zainteresowania. A efekt jest teraz taki, że właśnie te wszystkie osoby z wyżu demograficznego, te matki, te rodziny, w których mogłyby się pojawiać dzieci, już dzisiaj są w okolicy 40, a więc czas na rodzenie minął. Tak? W tej chwili chodzą mało liczne roczniki i właściwie, no, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane. Teraz jest sytuacja.
Czyli pani zdaniem problem będzie się pogłębiał?
Oczywiście i żaden program tutaj socjalny, społeczny, prorodzinny wielkiej rewolucji nam nie zrobi. Bo te osoby, które mogły urodzić dużo dzieci, dziś już są w okolicy 40. Jest po sprawie. Teraz możemy się tylko faktycznie starać o to, aby te osoby, które mogą rodzić dzieci i chcą rodzić dzieci między 30 a 40 rokiem życia, gdyż dzisiaj właściwie to pierwsze dziecko rodzi się, może się tutaj panowie ze mną zgodzicie, w okolicach 30 roku życia.
Dokładnie tak.
Więc ten czas też jest krótszy na rodzenie dzieci, więc tak naprawdę trzeba stawiać na małe różnice między dziećmi, zachęcanie do rodzenia dzieci, pokazywanie radości życia rodzinnego i tak naprawdę no, myślę, że trzeba uruchomić wyobraźnię, co się stanie, jeśli ja nie będę mieć dzieci, jeśli wszędzie w sąsiedztwie będzie bardzo mało dzieci, no to ma bardzo poważne konsekwencje i na ten temat rzeczywiście no, pewnie będziemy tutaj mogli długo dyskutować.
Mamy zatem zarysowaną pewną bazę demograficzną. Ten obraz jest w dosyć nieciekawych kolorach opisany przez państwa. I teraz na to trzeba nałożyć zagadnienie, nowe zagadnienie migracji z Ukrainy. Mamy, ta liczba nie jest oszacowana dokładnie, ale przyjmuje się, proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, około 1,5 miliona głównie dzieci, kobiet i osób starszych, które chcą, jak się wydaje, na dłużej zostać w Polsce. Panie profesorze, zwracam się do profesora Michała Adama Michalskiego. Czy uważa pan, że ta fala migracyjna z Ukrainy może w jakiś sposób zatrzymać negatywne zjawiska demograficzne, a może nawet pozwoli ona je odwrócić? Jak pan patrzy na tę kwestię?
Rzeczywiście to jest jedno z pytań, które chyba się pojawiły jako jedno z pierwszych, myślę tutaj głównie o różnych analitykach, badaczach, czy być może właśnie ta fala uchodźców, którzy rzeczywiście no, trafiają do Polski właściwie w sytuacji dramatycznej, o tym nie zapominamy, czy ona jest w stanie te trendy negatywne demograficzne polskie odwrócić? Ja bym powiedział, że to, co dzisiaj chyba jesteśmy w stanie jakoś zaryzykować, żeby powiedzieć, to powiedziałbym, że na pewno możemy mieć nadzieję na pewne przyhamowanie w krótkim czasie. Natomiast gdyby chcieć odpowiedzieć na pytanie, co się zadzieje w dłuższej perspektywie, to pewnie trzeba tutaj by też spojrzeć na no, demografię społeczeństwa ukraińskiego sprzed wojny. I ona tutaj, no trzeba szczerze przyznać, też właściwie jest dosyć podobna do demografii Polski. To też jest społeczeństwo, które ma właściwie już nawet od dłuższego czasu niż Polacy rzeczywiście ujemny przyrost naturalny. I to nie napawa optymizmem, próbując odpowiedzieć na to pytanie, jak to wpłynie na Polskę. Na pewno to, że do Polski tak realnie tyle osób przybyło, no powiększa naszą populację. Natomiast rzeczywiście kolejnym pytaniem, które tu się pojawia, jaka część tych osób będzie chciała rzeczywiście tu zostać, osiedlić się. Mi się wydaje, że dobrym sygnałem jest i pewną też, jeśli chodzi o całą też kwestię przyjmowania uchodźców i pewnego też właśnie radzenia sobie z tą nową sytuacją, myślę, że dobrym sygnałem jest to, że polski rząd duży nacisk kładzie na to, żeby robić też miejsce na rynku pracy. Znaczy to miejsce właściwie jest, ale żeby mobilizować tych ludzi do tego, żeby oni rzeczywiście w miarę możliwości podejmowali zatrudnienie, no bo to już abstrahując od całej sytuacji też wojennej, na pewno też sprawi, że więcej tych osób będzie samodzielnych ekonomicznie, co oczywiście ma duże znaczenie. Natomiast sytuacja, myślę, jest na tyle też nowa i świeża, że trudno tutaj rzeczywiście z jakąś wielką pewnością mówić, co będzie. Natomiast odpowiadając tak trochę bardziej realistycznie niż optymistycznie, powiedziałbym, że nie powinniśmy jako społeczeństwo polskie teraz rozbudzać za bardzo swojej nadziei, że taki napływ dużej liczby rodzin z Ukrainy rzeczywiście sprawi, że już demograficznie nie mamy problemu. Uważam, że trzeba ten problem podnosić. To, co pan dyrektor też mówił wyraźnie, to właściwie powinno, tak mówiąc już wręcz bardzo brutalnie, właściwie co kilka dni w nagłówkach głównych gazet powinna się pojawiać informacja, że demograficznie jesteśmy w bardzo złej sytuacji. To, na co zwróciła pani redaktor uwagę, rzeczywiście wszyscy, mówiąc tak językiem ekonomicznym, może mało romantycznym, ale rzeczywiście wszyscy na tym przegramy, jeżeli demograficznie naprawdę nie potraktujemy tych wyzwań, które dzisiaj mamy, poważnie.
Panie dyrektorze, jak pan patrzy na te liczby? No jednak 1,5 miliona ludzi to jest już znaczący odsetek, który może być przynajmniej zaczynem, można by powiedzieć, zmiany demograficznej. Patrzy pan na to bardziej optymistycznie niż profesor Michalski?
To kilka tutaj jest kwestii. Pierwsza kwestia jest kwestia metodologiczna, jak ich pomierzyć, ile ich jest. Nie wiem, skąd pan wziął to 1,5 miliona, bo w tej chwili, w ostatniej tej fali przyjechało ponad 27 miliona osób z Ukrainy.
Ale to jest liczba, którą przynajmniej tak w doniesieniach medialnych znalazłem, osób, które zechciały pozostać w Polsce, które nie pojechały dalej do innych państw Unii Europejskiej. Tak się mniej więcej ją szacuje.
Z problemem migracji nie spotykamy się tutaj od dzisiaj. Ten problem migracji wyraźnie nałożył się na nasze niekorzystne tendencje demograficzne. Bo w 2010 roku mieliśmy maksymalną liczbę osób w wieku produkcyjnym. Mniej więcej 2/3 osób, 25 milionów. Od 2010 roku było ponad 2 miliony osób, które są w wieku produkcyjnym. W tym samym czasie z innych naszych badań wyszło, że liczba pracujących, pracowników najemnych się zwiększyła i cały czas rosła. Także już w tej chwili możemy powiedzieć, że wojna z 2014 roku już uratowała nam wzrost gospodarczy w Polsce. To już my tą migrację tutaj odczuliśmy. Zresztą chyba sami widzimy.
Ma pan dyrektor na uwadze pierwszą wojnę, wojnę o Krym między Rosją a Ukrainą, tak?
Tak, o tym mówimy. Bo do 2014 roku cały czas mieliśmy ujemne saldo migracji, czyli więcej Polaków, więcej mieliśmy emigrantów niż imigrantów. Po 2014 roku to się gwałtownie zmieniło. To bez wątpienia wpływa na to. Czy to uratuje naszą sytuację demograficzną? No to w całości na pewno nie uratuje. Dlaczego nie uratuje? Z tego względu, że liczba kobiet, nazwijmy to w gotowości do macierzyństwa, czyli w tym wieku 15-49 lat, na tyle głęboko zmalała, że nawet napływ takiej masy młodych osób nie jest w stanie odtworzyć tej struktury demograficznej, którą mieliśmy przed rokiem 1990. Pewne rzeczy już są tutaj, no musimy się pogodzić z tym, że Polska będzie się cały czas depopulować. Już wkroczyliśmy od 2012 roku w okres trwałego zmniejszenia liczby ludności. Kwestie związane z migracjami mogą nam w jakiś sposób te rzeczy, to co pan profesor powiedział, złagodzić, ale na pewno nam nie są w stanie odtworzyć tego, co do tej pory mieliśmy.
Ja tutaj może dopowiem tak króciutko. My musimy dojść wreszcie do tej świadomości, która jest już w wielu krajach Unii Europejskiej na Zachodzie, że rodzina staje się takim towarem deficytowym, o który się zabiega, o który się walczy. Trzeba konstruować takie zmyślne programy prorodzinne, żeby ta rodzina chciała zamieszkać właśnie na terenie tej gminy, tego miasta. My musimy się tego wszystkiego nauczyć, to dopiero jest przed nami. Ale właśnie, no, profesor Paradyż już lata temu alarmował, jeśli teraz nie urodzi się więcej dzieci, to tylko migracja może nas ratować. I ona nas uratuje tutaj z pewnością częściowo. Ale tak naprawdę to uważam, że musi się mocno zmienić myślenie wielu włodarzy, do których musi dotrzeć ta wiedza, że planowanie wszelkich polityk musi się odbywać na, powiedzmy, w perspektywie 10 lat, 20, 30, 40. To nie jest tak, że my sobie pomyślimy, że o, wystarczy zaplanować coś na 4 lata. Nie.
Do tego wątku za chwilę wrócimy, natomiast chciałbym zapytać panią, jakiego typu politykę państwo powinno prowadzić, by jak najlepiej zintegrować przybyłych do nas Ukraińców. Wiemy, że pani Elżbieta Lachman ma także doświadczenia międzynarodowe, więc nie sposób nie zapytać, jakich błędów powinniśmy unikać w polityce integracyjnej. Na co pani by wskazała?
My jesteśmy w ogóle w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że przez lata w ogóle jako tutaj naród, jako Polacy nie przygotowywaliśmy się na migrację, na ruchy migracyjne, na poważne potraktowanie migrantów. Nieważne, czy to migrantów z jednego miasta do drugiego, czy z zagranicy do nas, to nie ma znaczenia. Nie potrafimy na ten moment dobrze zająć się osobami migrującymi. I tu jest olbrzymia praca do wykonania. Olbrzymia praca, szczególnie instytucjonalna. Co właściwie w tej chwili na ten moment możemy zrobić? Trzeba się natychmiast zastanowić rzeczywiście, jakie metody, jakie sposoby wypracować, w jakich instytucjach, czy już istniejących, czy dopiero należy być może jakąś instytucję lub kilka utworzyć. No i faktycznie, co można zrobić? Wydaje mi się, że tu już rozmawialiśmy też przed programem. Bardzo ważna rzecz, oczywiście język polski, nauka języka polskiego. To jest furtka do wielu pozytywnych zdarzeń, które po prostu te osoby, które do nas przebywają aktualnie z Ukrainy, no, które na nich po prostu mogą tutaj czekać, bo bez komunikacji, no cóż mogą tutaj faktycznie u nas robić, wykonywać najprostsze prace, a przecież wiemy, że już w tej chwili nawet słychać głosy, że o, mam dla tej pani pracę, a ona nie chce skorzystać. No ale cóż, jeśli to jest praca na przykład w piekarni od godziny 1 w nocy do 7 rano. Jeśli pani wcześniej pracowała w biurze jako księgowa, no to wiadomo, że nie będzie chciała pracować jako pani piekarni. Lekarz po prostu po nocach. Więc też musimy bardzo mocno poznać te osoby. Potrzebne są badania, jakie są potrzeby tych osób, z jakimi kompetencjami do nas przyjechali, co to jest w ogóle za struktura, jakie zawody mają te osoby. Wyjechało mnóstwo faktycznie osób, wielu mężczyzn w tej chwili walczyć na Ukrainę. Przyjechały kobiety, ponad 90%, 93% to są kobiety. Więc to nie jest tak, że ci, którzy wyjechali, zostaną teraz zastąpieni przez kobiety, które przyjechały. To jest zupełnie inna sytuacja. Też te panie mają dzieci, często małe dzieci, muszą z nimi być, opiekować się nimi. Bardzo trudne tematy, wiele tematów. Faktycznie trzeba je tutaj no, zbadać, zanalizować i szybko znaleźć rozwiązania.
Zanim oddam głos profesorowi Michalskiemu, przed czym powinniśmy się wystrzegać? Jakie błędy popełniły głównie państwa zachodnie, które my możemy uniknąć w tej sytuacji?
No, tworzyły się getta na przykład, prawda? Pozwolono, aby utworzyły się getta. Nie było integracji kulturowej. to jest sytuacja, w której no, bardzo ważne są chociażby takie proste rozwiązania. Mówiliśmy o tym w Instytucie Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Chociażby wycieczki po mieście, poznawanie historii, kultury danego miasta, tradycji, nawet spotkania po prostu w jakichś miejscowościach, gdzie osoby się po prostu osiedliły. Integracyjne, wspólne pieczenie, gotowanie, wspólne jakieś wydarzenia kulturalne, poznawanie się, integracyjne. To wszystko trzeba po prostu na nowo zdefiniować i zrealizować.
Z tym samym pytaniem zwracam się do pana profesora Michalskiego, który poza tym, że jest profesorem uniwersytetu, jest również prezesem Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Czy think tank, którym pan kieruje, w jakiś sposób przygotowuje jakieś rekomendacje, dobre praktyki na okoliczność migracji?
Tak, to co już zrobiliśmy i co robimy, to uruchomiliśmy właściwie tuż po wybuchu wojny też w ramach portalu Polskie Forum Rodziców, który prowadzimy, właśnie sekcję w języku ukraińskim, to znaczy, żeby z informacjami i aktualnościami docierać właśnie do tych rodziców ukraińskich. I to nie tylko chodzi o jakieś informacje urzędowe, które oczywiście też, bo tu trzeba rzeczywiście przyznać, że w takim, można powiedzieć, w szybkim reagowaniu, myślę, że możemy powiedzieć, że jako państwo i społeczeństwo zdaliśmy egzamin, to wracam do tych naszych inicjatyw, to rzeczywiście tutaj zaangażowaliśmy i podjęliśmy współpracę właśnie z osobami z Ukrainy, które nam pomagają te materiały tłumaczyć, redagować i w ten sposób tutaj też staramy się no, wypełniać, docierać z tematami na przykład psychologicznymi, tak jak sobie radzić w tej nowej sytuacji dla no właśnie tych tysięcy czy milionów kobiet z dziećmi w tej nowej sytuacji, jak w kontekście edukacyjnym, te pewne podpowiedzi, rekomendacje tym, czym się nasz portal zajmuje na co dzień, też staramy się to publikować w języku ukraińskim. Też złożyliśmy wniosek, czekamy tutaj na rozstrzygnięcie, właśnie uruchomienia pewnej takiej działań, ja bym powiedział, medialno-konsultacyjnych, skierowanych właśnie do zarówno do rodzin ukraińskich, ale także do rodzin polskich, bo myślę, że to jest bardzo ważną rzeczą w całej tej sytuacji nowej, migracyjnej, też żeby wspierać te rodziny polskie, które rzeczywiście przyjęły pod swój dach Ukraińców, bo ta sytuacja oczywiście naturalnie rodzi i będzie rodzić.
I w jaki sposób państwo te rodziny wspieracie? Wspomniał pan również o pewnych napięciach, konfliktach. To jest trochę temat tabu, ale wydaje się, że właśnie teraz, póki tych napięć jeszcze nie ma, powinniśmy o nich mówić. Mógłby pan może więcej w tym temacie coś naszym widzom i słuchaczom powiedzieć?
Tak, staramy się, tak jak powiedziałem, bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby materiały i publikować, ale też je promować, które poruszają właśnie kwestie psychologiczne, jak radzić sobie w tej nowej sytuacji, ale także jak radzić sobie właśnie jako gospodarze w tej sytuacji. Staramy się promować też i upowszechniać informacje o spotkaniach, które tego dotyczą. Na przykład w Poznaniu 2 tygodnie temu takie spotkanie z psychologiem dla rodziców było zorganizowane też jak z różnymi wyzwaniami, no właśnie to odruch serca otworzył drzwi polskich domów, ale rzeczywiście no, potem się zaczyna codzienne życie.
A może jakiś przykład, bo wiem, że pani Elżbieta Lachman też pracuje, prawda, przy tych projektach. Jakiś przykład takiego potencjalnego konfliktu, który może się przy tej okazji zdarzyć.
Opowiem może taką historię tutaj z życia wzięte. To jest no, właśnie spotkanie z psychologiem dla rodzin, które przyjęły rodziny ukraińskie pod swój dach. No nie wszędzie jest różowo. Pamiętajmy o tym, że przyjeżdżają do nas rodziny z Ukrainy z całym bagażem swoich doświadczeń, problemów, kłopotów, historii przeróżnych i nie wiemy, kto u nas de facto mieszka. I na przykład była pani, która przyjęła pod swój dach mamę z córką. Córka 14-letnia po prostu postanowiła w nocy palić papierosy, robiła hałas. Akurat rodzina, która przyjęła, jest wielodzietna, więc oczywiście burzyło to cały mir domowy. Rodzina wcześnie chodzi spać, bardzo wcześnie wstaje. Akurat rodzina, która przyjechała, wręcz odwrotnie. Więc teraz co robić w tej całej sytuacji? No to taka po prostu tutaj jedna historia. I różnych trudności jest sporo, jest dużo. Są różne przyzwyczajenia. Inaczej gotujemy. Czy gotujemy razem, czy oddzielnie. Prawda jest też taka, że no nie każdy może tutaj takie pomaganie, co jest bardzo ważne. Sami, jako osoby goszczące rodziny z Ukrainy, musimy się nauczyć pomagać. To nie jest tak, że dajemy serce po prostu tutaj 100% i opiekujemy w 100% też te osoby. To pomaganie musi być umiejętne. Te osoby też same muszą po prostu nie jak wstawać, tak? Muszą planować swoje najbliższe dni, tygodnie, działania. Nie, na przykład jedna dziewczyna też, taki był przypadek, spała sobie do pierwszej, drugiej w ciągu dnia. To zły przykład dla całej reszty dzieci, która w tym domu mieszkała, więc no, takich historii jest dużo.
I tego typu no, sprawy takiego dnia codziennego, takich tak. małych w sumie spraw dnia codziennego, które nierozwiązane mogą stać się rzeczywiście przyczyną już poważniejszych konfliktów,
którymi się Państwo zajmujecie. Tak, oczywiście. Więc opisujemy to, radzimy, gdzie można się z kim spotkać, informujemy o spotkaniach, promujemy te spotkania i no, cieszymy
Panie
się,
profesorze,
gdy one...
do tego wątku jeszcze, bardzo
Panie
proszę.
Ja bym jeszcze dodał do całego tego wydarzenia, kontekstu, mi się wydaje, że warto też w takiej skali właśnie trochę z lotu ptaka patrzeć na tą sytuację, oczywiście nie zapominając o całym też dramacie i cierpieniu rzeczywiście wielu ludzi, i jednak jako, myślę o społeczeństwie polskim, jako też na pewną szansę. I mi się wydaje też, takie mam trochę, nie mamy tego zbadanego, natomiast ruszyliśmy też, to dopowiem tutaj, takie właśnie tutaj z kilkoma, w takim zespole polsko-ukraińskim, z kilkoma badaczami, takie właściwie badanie ankietowe uchodźców, które będzie miało swoje różne fazy, więc też mam nadzieję, że będziemy za niedługi czas jakieś też pokazywać już pewne uogólnienia. Ale trochę moja obserwacja mi mówi, innych rodziców też, która no właśnie widzi, z jednej strony patrzy na nasze dzisiejsze młode pokolenia, które no właśnie, to tu pan dyrektor o tym trochę mówił, nie bardzo się zastanawiają, czy warto podejmować trud życia z drugim człowiekiem, zakładać rodzinę, mieć dzieci i tak dalej. I mi się wydaje, że to doświadczenie dla nich, trochę podobnie jak pandemia, ten trudny czas, ale tutaj jeszcze bardziej dosadnie bym powiedział, że dzisiaj jakąś szansą na to, żeby no, nauczyć się też myśleć o innych, bo dzisiaj myślę, wydaje, no, trzeba powiedzieć, że trochę jako społeczeństwo, które już doświadczyło dobrobytu, pewnej stabilizacji, bezpieczeństwa, trochę się, mi się wydaje, rozleniwiliśmy, to trzeba powiedzieć tak szczerze.
Ale panie profesorze, chyba ten test empatii, ten test solidarności zdajemy wzorcowo.
Tak, tego nie neguję, natomiast myślę tu głównie może o młodym pokoleniu, które no właśnie, no niestety statystyki pokazują, że oni dzisiaj nie bardzo się myślę tutaj o ludziach, którzy mogliby już zakładać rodzinę, żeby mogli coś, żeby założyć rodzinę, trzeba coś z siebie dać. Tak, trzeba siebie dać tak naprawdę i mi się wydaje, że to doświadczenie, mam takie wrażenie i taką też cichą nadzieję, że jednak jeszcze bardziej zmieni nas, to znaczy nie ma wątpliwości co do tego, co pan redaktor powiedział, że zdaliśmy ten egzamin, zdajemy ten egzamin, ale mi się wydaje, że w kontekście właśnie tych wyzwań demograficznych, tym bardziej to doświadczenie, mam nadzieję, że pomoże nam docenić rzeczywiście, że na końcu... No to, co najcenniejsze i najwspanialsze, to właśnie relacje, tak? Drugi człowiek, rodzina, możliwość wzięcia odpowiedzialności też za drugiego człowieka, z czym mam trochę wrażenie, że, no na przykład patrząc trochę do mediów, tak? Które specjalnie jakby tym się nie przejmowały w ostatnich latach i nie zachęcały raczej do tego, żeby takie wybory życiowe podejmować. Mhm.
Chciałbym powrócić do wątku, który Państwo wcześniej wywołali, a który wydaje się być dosyć ważny. Mam tutaj na myśli integrację kulturową. Panie dyrektorze, zwracam się do dyrektora Jacka Kowalewskiego. Rzeczywiście, kiedy patrzymy na migrantów, zwłaszcza w takich państwach starej Unii Europejskiej, jak Francja, częściowo Szwecja, mamy tam problem tak zwanej gettoizacji, czyli osobnych dzielnic w miastach, które są jednolite kulturowe, ale są niezintegrowane. Czy patrząc na to z perspektywy statystycznej, czy jest możliwość w ogóle uniknięcia tego problemu? Czy jest możliwość zbudowania takiego systemu integracji, w którym nie pojawią się getta, w którym wszyscy będą w stanie harmonijnie, wspólnie, społecznie współżyć? Jak pan sądzi?
Myślę, że to jest pytanie bardziej do pana profesora, do socjologa. Z punktu widzenia statystycznego ja mogę tylko powiedzieć tak, że musimy się, przed 2014 rokiem byliśmy w zasadzie jednolici w sensie narodowościowym i kulturowym. To jest to dziedzictwo minionej epoki. W tej chwili po 2014 roku. Mamy też duże szczęście polegające na tym, że Ukraińcy, którzy się pojawili, są jednak nam stosunkowo bliscy kulturowo. Ale patrząc chociażby na zezwolenia na pracę, które teraz się pojawiają, to w tej chwili, tuż przed wybuchem wojny, 2/3 tych zezwoleń to już były osoby, które pochodziły z Ukrainy. Reszta...
Zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.
Dla obcokrajowców, o tym mówię w tym momencie. Coraz większym w części pojawiają się również osoby z innych kręgów kulturowych, bo mamy i Filipińczyków, i Nepalczyków, i Hindusów, którzy nawet w okolicach tutaj Poznania się pojawiają. Musimy się przyzwyczaić do tego, że ta pojawia nam się tutaj wielokulturowość. Będziemy musieli sobie z tym w jakiś sposób poradzić. No, a czy można uniknąć tego getta, to myślę, że pan profesor może...
Panie profesorze, można uniknąć tego zjawiska, czy też jest ono wpisane w każdą masową migrację?
Ja mi się wydaje, że też tu trzeba pamiętać o tym, jeżeli ta masowa migracja dokonuje się w krótkim czasie, tak jak mieliśmy trochę do czynienia w zachodniej Europie w 2015 roku, to mi się wydaje, że jest to szalenie trudne, żeby tego uniknąć. A druga sprawa, i bym tu podał dwa takie sposoby podejścia do tematu. Europa ostatnich dekad i Stany Zjednoczone, które myślę sobie, oczywiście tutaj nie wszystko oczywiście jakby jest zupełnie takie modelowe, tak? Natomiast myślę sobie, że Stany Zjednoczone właściwie od samego początku podejmowały i prowadziły taką bardzo przemyślaną i spójną, kompleksową politykę migracyjną. Tak? To znaczy, no sam fakt tego, że nie każdy od razu, jak chciał, to mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych, był pytany, sprawdzany i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście z zewnątrz wyglądało czasami nieprzyjemnie, ale to miało swoje uzasadnienie właśnie dlatego, żeby właśnie migracja nie stała się przyczyną powodu problemów wewnętrznych, tak, w społeczeństwie, ale żeby jakby przyczyniła się do rozwoju tego społeczeństwa. I mi się wydaje, że jeżeli tutaj jako Polacy będziemy umieli taką politykę migracyjną prowadzić, czyli nie taką, która nie stawia żadnych wymagań, tak, no trochę niestety w ostatnich dekadach w Europie Zachodniej tak to wyglądało, tak, a wiemy skądinąd, że tak naprawdę chodziło o ratowanie rynku pracy, tak, bo żeby utrzymać gospodarkę, ale dzisiaj widzimy, że te kraje, które właśnie skupiły się na ratowaniu gospodarki i właściwie odpuściły sobie właśnie w ogóle jakieś stawianie konkretnych warunków, wymagań i także dbanie o integrację kulturową, no zafundowały sobie pewnie niechcący, ale po wielu dekadach dzisiaj widać, że zafundowały sobie bardzo konkretne wyzwania i problemy wewnętrzne, tak? No te wydarzenia ze Szwecji z ostatnich dni, no to tylko to potwierdzają, prawda, że to ta strategia multikulti, gdzie zakładano, że właśnie wpuśćmy każdego, kto chce i niech sobie żyje jak chce, tak trochę mówiąc kolokwialnie, no po prostu się nie sprawdziła i sama, to trzeba przyznać wprost, kilkanaście lat temu, może 10 lat temu, to gdzieś umknęło w mediach, mam wrażenie, ale sama pośrednio Angela Merkel to przyznała, że ta polityka multikulti niestety w Niemczech no, się nie sprawdziła. Tak? I to są dla nas lekcje, które powinniśmy mieć przed oczami jako Polska. Mhm.
Ale gdzie jest granica? Bo wielu krytyków tego podejścia, które pan profesor teraz zaprezentował, powiedziałoby tak, że z jednej strony integracja, głównie integracja kulturowa, językowa, ale z drugiej strony prawo do zachowania swojej odrębności, swojego języka macierzystego, pamięci o swojej tożsamości, kultywowania swojej własnej kultury pochodzenia, w jaki sposób zbudować harmonijną relację między tymi wyzwaniami?
Ja bym krótko powiedział, no Polska też można, myślę, możemy spokojnie i z dumą to powiedzieć, też mamy piękne tradycje, tak, pewnej integracji, asymilacji kulturowej, tak, no o tym też warto dzisiaj pamiętać i przypominać, że to przez wieki, no, Polska była miejscem schronienia dla wielu narodowości, które z innych państw były wyganiane, wręcz prześladowane, więc to to, do tego warto wracać i myślę, wydaje, że na tym też budujemy dzisiaj to przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Ja bym powiedział tak, no pewnym kręgosłupem, czy pewnym takim punktem orientacyjnym zawsze no, dla każdego społeczeństwa jest system prawa, tak? No jeżeli powiem tak, o tyle to współżycie i ta integracja będzie się udawała, o ile będzie gotowość i skłonność tych, którzy przyjeżdżają do tego, żeby rzeczywiście tego prawa, które w Polsce obowiązuje, po prostu przestrzegać.
Pani redaktor, no właśnie, ale te problemy są bardzo konkretne. Uczyć polskiego czy ukraińskiego? Dawać nacisk na silną, szybką integrację, czy też dawkować ją powoli, a kontynuować no właśnie naukę, chociażby w języku ukraińskim, tak? To jest dylemat, z którym się codziennie spotykamy w szkołach, który jest dyskutowany w samorządach na poziomie ministerstw. Jak pani by na tą sprawę, jak pani by widziała tą kwestię?
No tutaj musimy mocno bardzo podkreślić to, że osoby, które do nas teraz przyjeżdżają, nie przyjechały tutaj, ponieważ zastanawiały się nad tym miesiącami, a może latami, a może pojedziemy do Polski, a może nie będziemy. Ta w tej chwili migracja, która ma miejsce w ostatnich tygodniach, jest szczególna. To są ludzie, którzy uciekają przed grozą wojny. Więc w tej chwili praktycznie angażowanie ich w jakąś intensywną naukę języka polskiego, w natychmiastowe poznawanie kultury polskiej, no byłoby w wielu przypadkach zupełnie na miejscu. Dlatego, że te osoby praktycznie mentalnie cały czas są w domu, u siebie. I uważam, że tutaj właśnie musimy się wykazać olbrzymią delikatnością, naprawdę wrażliwością. Dlatego, że to nie są osoby, które tutaj do nas przyjechały, ponieważ o tym marzyły. To są dzieci wyrwane ze swoich po prostu miejsc, ze swoich szkół, od swoich przyjaciół, więc mam też w domu rodzinę i obserwuję, że w każdej chwili ta rodzina jest gotowa wracać do domu. Wcale niekoniecznie chce w tej chwili uczyć się doskonale języka polskiego, więc po prostu dajmy tym ludziom czas. Dajmy tym ludziom czas, ale też myślę, że warto stworzyć właśnie warunki do uczenia się języka polskiego, do spotkań we własnym gronie, do rozmów po ukraińsku. Bardzo podobają mi się inicjatywy, w których mogą na przykład mamy z Ukrainy spotkać się, porozmawiać po ukraińsku w parafiach, w jakichś domach kultury, nawet w miejscach umożliwionych tam powiedzmy przez sąsiadów. To jest po prostu bardzo cenne, dlatego że muszą po prostu się spotkać, wygadać, niekoniecznie być właśnie w tym stresie bycia gościem. Mam taki tutaj też sygnał, że jest rodzina, która po prostu no wręcz schowała się w pokoju i przeprasza, że żyje. Najchętniej by była niezauważona i przepraszamy, jesteśmy tu tylko na moment, nie chcemy sprawiać kłopotu, prawda? Więc no olbrzymia to i myślę wrażliwość ze strony rodzin opiekujących się, gospodarzy, ale też gotowość systemu. Tak, czyli dzisiaj też rozmawiałam właśnie z przedstawicielem tutaj Caritas Poznańskiej, który powiedział, że ponad 600 osób korzysta z kursów językowych. Jest zrobiona grupa dla dzieci, gdzie w godzinach pracy matek, a nie ma dużo miejsc w przedszkolach dla dzieci, można przeprowadzić te dziecko na ileś godzin, mama w tym czasie może pracować. Są służby w języku ukraińskim, w języku polskim, są stworzone systemy. Teraz o tym właściwie należy poinformować i docierać z tą informacją właśnie do zainteresowanych. To jest olbrzymie też zadanie, no jednak media mają tutaj sporo do zrobienia. Tutaj, no, dzisiaj notabene w redakcji mieliśmy rozmowę właśnie z dziennikarką z Ukrainy, która dołączy do naszego zespołu tutaj niebawem. Więc olbrzymie tutaj zadanie dla wielu służb, firm, mediów, organizacji pozarządowych. Tutaj to, tak jak profesor Michalski też powiedział, na pewno, jak pan powiedział, daliśmy radę, jeśli chodzi o przyjęcie tych ludzi. Nasze serca są większe niż nasza historia tutaj z Ukrainą i wydaje mi się, że tak naprawdę właśnie modele, które muszą zacząć funkcjonować również instytucjonalnie, są w tej chwili do wypracowania. Na pewno nie natychmiast, na pewno to się nie stanie za tydzień. Również system edukacji wymaga olbrzymiej modyfikacji, no ale order temu, który po prostu zorganizowałby jakiś system edukacji w miesiąc, no tego się po prostu nie da zorganizować. Więc to wszystko po prostu teraz musi się dziać.
Panie profesorze?
ja się tutaj podpiszę pod tym, co pani redaktor powiedziała i myślę sobie, że mam taką cichą nadzieję, że właśnie trochę wracając do tego, co mówiłem o tych różnych no, słabych doświadczeniach krajów zachodnich, jeśli chodzi o integrację, asymilację, mam wrażenie, że też jednym z efektów tej całej sytuacji trudnej, złożonej, właśnie być może będzie właśnie pokazanie i wypromowanie pewnego nowego modelu, no właśnie przyjmowania uchodźców, tak? Myślę, że wielu z nas było zaskoczonych tym, co było zaskoczeniem dla mediów zachodnich, tak? Dla nas, my się wydaje, Polaków, było oczywiste, że jeżeli możemy, jesteśmy w stanie i jest taka sytuacja, konieczność, to otwieramy się i pomagamy, tak? Natomiast gdy Zachód zobaczył, że w Polsce nie ma obozów uchodźców, tak? Tylko ci ludzie są goszczeni, przyjmowani w polskich domach, to otworzyło...
No, niektórzy na siłę chcieli te obozy widzieć, chociażby wśród tych, którzy koczowali przez kilka dni na dworcu centralnym w Warszawie i było to nazywane właśnie takim obozem, ale faktycznie ta narracja się nie utrzymała. Ludzie są przyjmowani w domach, ludzie są przyjmowani też w ośrodkach, które tak naprawdę... działają tak jak domy, prawda? Mają atmosferę domową. To jest chyba też pewna różnica, panie dyrektorze, między nami a tymi miejscami recepcji migrantów w państwach zachodnich. Chyba to działa, nie chcę na wyrost chwalić, ale chyba lepiej, jak pan sądzi.
Powiem tak, w ocenach swoich unikam sądzenia i oceny w tym momencie, bo trudno mi w tej chwili to powiedzieć. Na pewno zadziałały tutaj pewne mechanizmy takie, że rzeczywiście w szerokim zakresie poprzez samoorganizację bardzo często, nawet Ukraińcy sami się organizowali tutaj, to zadziałało. No, ja mogę tylko powiedzieć, że no, również osoby z urzędów są odsyłane, oddelegowane do wspomagania tych punktów, gdzie przybywają osoby z Ukrainy tam na bieżąco. Ale ja bym na to spojrzał trochę z innego punktu widzenia, tutaj już takiego systemowego. To, co się stało, to jest tak, fizycznie rzecz biorąc, to pojawiła się pewna różnica potencjałów. Ta różnica potencjałów może doprowadzić do tego, że może nas to porazić, ten prąd, ale z drugiej strony można tą różnicę potencjałów również w sposób bardzo twórczy wykorzystać. To oczywiście niestety samo się nie dzieje. To co tutaj pani powiedziała, że to wymaga pewnej organizacji, to wymaga pewnego przemyślenia, utworzenia pewnej struktury, ale to jest dla nas pewna szansa, z którą no, byłoby grzechem, gdybyśmy z niej nie skorzystali w tym momencie. Tak? Co do tych kwestii związanych z tym, jak to jest interpretowana ta pomoc, no, ja słyszałem również takie opinie, że pewnego profesora, który stwierdził, że pomagamy na złość ruskim, tak? No, ale to wolałbym tego nie oceniać. No, w tym momencie widzimy, co się dzieje, ta pomoc jest rzeczywiście realna i wszyscy to zauważają.
Złość zwykle jest paliwem, które szybko się wypala, a jak widać pomoc, która jest niesiona Ukraińcom, wydaje się być pomocą długofalową, na co państwo zwracali uwagę. Proszę państwa, kończąc naszą debatę, chciałbym poprosić moich rozmówców o kilka zdań rekomendacji, kilka zdań, w których moglibyście wskazać, co można by zrobić lepiej, co nas czeka, na jakie dobre praktyki można by wskazać, by kwestia integracji, ale także wyzwania demograficzne związane z migracją z Ukrainy były operacjonalizowane sprawnie, by też budowały nasze dobro wspólne. Pani redaktor.
Może tutaj odwołam się do słów profesora Jakuba Isańskiego z Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, który powiedział, festiwal dobroczynności już niebawem się skończy. I faktycznie, oczywiście ta pierwsza fala przyjmowania uchodźców opierała się głównie na wolontariacie, na wielkich sercach harcerzy i wielu wielu organizacji pozarządowych. Ale w tej chwili przychodzi czas jednak na instytucjonalizowanie pewnych tutaj jednak procesów. I uważam, że powinniśmy przyglądać się instytucjom czy różnym organizacjom, które działają właśnie w Niemczech, czy we Francji, czy Wielkiej Brytanii i zajmują się obsługą uchodźców. Bo pewne wzory możemy oczywiście czerpać, ale czerpiąc te wzory musimy je szyć na nasz polski wzór. I ta praca przed nami, dlatego cieszę się na badania, które właśnie będą w tej chwili niebawem prowadzone. Cieszę się na wyniki. Mam nadzieję, że będą wykorzystane właśnie po to, aby zorganizować już teraz na bazie instytucji i właściwych stanowisk w urzędach obsługę migrantów, bo nam to jest w tej chwili jak powietrze potrzebne.
Panie dyrektorze, a pan na co by wskazał? Może jakieś badania w przyszłości, które właśnie chociażby też przez Urząd Statystyczny mogłyby pomóc lepiej definiować problemy związane z falą migracyjną?
No my jesteśmy otwarci i cały czas jesteśmy gotowi do przeprowadzania takich badań i cały czas takie badania przeprowadzamy. Czekamy między innymi na wyniki spisu powszechnego, które też nam dadzą pewien obraz, co prawda sprzed wojny jeszcze, ale no, jako pewien punkt wyjścia do dalszych pogłębionych analiz. Ale chciałbym zwrócić może na inną rzecz, już taką systemową, strukturalną. Co wynika z tych zmian demograficznych? No, obserwując wszelkie wskaźniki, które dotyczą społeczeństwa naszego, to należy się przyzwyczaić do tego, że to, do czego my byliśmy przyzwyczajeni, ten świat już minął. No, mamy taką sytuację, że Polska zajmuje w tej chwili 208 miejsce w świecie w zakresie procentu dzieci, czyli w tej populacji poniżej 15 roku życia. To mamy na poziomie 15%. To jest no, kiepska pociecha, że za nami są jeszcze takie kraje jak Niemcy, Włochy czy Japonia, ale to świadczy o tym, że naprawdę jesteśmy tutaj w kryzysie. Druga rzecz jest związana jeszcze patrząc na otoczenie nasze, na to, co dzieje się. My patrzymy tylko to, co dzieje się w Polsce, w Ukrainie, w Europie, ale jeżeli spojrzymy szerzej, to mamy tuż za miedzą praktycznie Europy, bo w Afryce pewną bombę demograficzną. W 1980 roku w Europie było 700 milionów mieszkańców, w całej Afryce było 500 milionów. Na chwilę obecną Europa się praktycznie nie zmieniła, na zbliżonym poziomie jest. Natomiast mamy w Afryce ponad 1 300 000 mieszkańców. No i te pewne przesunięcia też możemy, jeszcze nie było tutaj masowej migracji z Afryki. To pewne rzeczy tutaj mogą się, na pewno się będą jeszcze działy w sensie globalnym. Natomiast w zakresie tego wszystkiego to jestem święcie przekonany, że do tego, żeby to wszystko przyniosło efekt, potrzebne są tutaj pewne systemowe, organizacyjne zręby. To jest duża praca. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie konkretne rozwiązania, ale to naprawdę duża praca nas w tym zakresie czeka.
I panie profesorze, pańskie podsumowanie, pańskie rekomendacje.
Ja bym na pewno zwrócił uwagę na to, po części, co tutaj się pojawiło, to znaczy badania, przede wszystkim w takim kontekście monitorowania, oczywiście nie tylko potrzeb, oczekiwań, pewnych możliwości, żeby rzeczywiście tym ludziom z Ukrainy pomóc tutaj, no chociażby wejść w rynek pracy, ale jednocześnie też monitorować pewne nastroje społeczne, bo to, o czym mówiliśmy, ten odruch serca ogromny, niesamowity, rzeczywiście jakby no musi wejść, jakby przejść w fazę codzienności i mi się wydaje, że sztuką tu będzie, pewnym też egzaminem, no właśnie to, żeby tą nową rzeczywistość, tak, w której no nie wiemy jak długo też i w jakim stopniu będziemy żyć razem z uchodźcami, żeby w tą nową rzeczywistość wejść rzeczywiście w pokoju, ja bym powiedział, w zgodzie, bo rzeczywiście, znowu przykłady różnych krajów pokazują, że prowadzenie umiejętnej, sprawiedliwej polityki migracyjnej nie jest takie proste. Musimy tu pamiętać o tym, że no właśnie pomaganie to jest jedno, ale z drugiej strony też troska o społeczeństwo polskie to jest drugie i liczę na to, że właśnie dzięki też no, umiejętnemu monitorowaniu, badaniu i rzeczywiście no, spoglądaniu na dane będziemy w stanie też na bieżąco podejmować trafne decyzje, żeby tutaj ta polityka migracyjna, polityka społeczna w tej nowej sytuacji nie bazowała tylko na tym, co właściwie, o czym wspomniał pan dyrektor, właściwie co już odeszło do przeszłości, tak? O tym musimy pamiętać i podkreślę raz jeszcze, mam nadzieję, że to jest pewna szansa na właśnie może przemyślenie też pewnych rzeczy i zbudowanie pewnych rzeczy inaczej, lepiej, w sensie także właśnie instytucji społecznych, publicznych. Dziękuję.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję naszym gościom za udział w debacie. Myślę, że takim wnioskiem, który mógłby podsumować, jest to, że z jednej strony dobrze sobie radzimy z bieżącymi problemami, z drugiej strony wszystko przed nami. Na wiele wyzwań trzeba będzie jeszcze znaleźć odpowiedź i dyskusja, w jaki sposób zintegrować przybyszy z Ukrainy, dopiero się tak naprawdę rozpoczyna. Bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.